Dzisiaj chciałem się z Wami dzielić Słowem Bożym zapisanym w liście do Tytusa. I dzisiaj staram się w jakiś sposób zatytułować moje kazanie zawsze. Wiecie, dzisiaj zatytułowałem je Kretyńczycy. Ale nie z powodu takiego jakiegoś wulgarnego słowa w języku polskim, który określa kogoś, kto jest, byśmy mogli powiedzieć delikatniej, głupi, ale z powodu tego, co list do Tytusa mówi nam o ludziach, którzy żyli na Krecie. I jest to jedna z największych wysp na Morzu Śródziemnym, Kreta. Ale gdy tak studiowałem ten list, to tak naprawdę poznałem znaczenie tego słowa, które używamy w języku polskim, aby określić kogoś, na kogo byśmy mogli powiedzieć, że jest głupi. W tym roku mieliśmy dwa obozy, jeden dziecięcy, drugi English Camp, i na obydwu obozach byli Amerykanie. To już jest 11 lat, jak do naszego tutaj miasta, do naszego zboru, do kościoła przyjeżdża grupa ze Stanów, by pomagać nam organizować obozy języka angielskiego. I wiecie, w różny sposób odbieramy na przykład Amerykanów. W różny sposób ich postrzegamy. I mamy pewne stereotypy o nich, o ich narodowości, o tym, jak się zachowują, jakimi ludźmi są. Czasami to jest prawda, czasami nie. Ale gdy bardziej ich poznamy, to możemy stwierdzić, no tak, to, co o nich mówią, to jest prawdą, a to, co tutaj mówią, no to się nie zgadza. Będąc po dwóch obozach w tym roku, też mam pewien obraz na przykład naszej grupy, która służyła na obozie, tych liderów, którzy tam byli. I też mam pewien obraz, bo ich poznałem i gdzieś tam wyrobiłem sobie jakieś zdanie. I mam jakby ktoś mnie zapytał, to bym to zdanie powiedział. Mam jakiś stereotyp wyrobiony na ich temat. Stereotypy to są pewne przekonania, które mamy o pewnej grupie czy o pewnej osobie, na temat jak wygląda, jak jest, co robi. I jeśli chodzi o stereotypy odnośnie różnych narodowości, to często one są prawdą, ale często nie. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy na Ukrainę, pojechaliśmy tam na kilka dni na obóz i później pojechaliśmy dalej troszeczkę zwiedzić i pojechaliśmy tam samochodem i wszyscy, którzy mówili, jedziecie tam samochodem tu w Polsce, no to pewnie rzucicie bez samochodu, bo wiecie, jakie mamy zdanie o ludziach z Ukrainy, ze wschodu, że no kradną i tak dalej, nie? I co się stało? No, byliśmy mile zaskoczeni, bo tak naprawdę nic nam nie zginęło. Mieszkaliśmy pod namiotami, obok był samochód i czasami wychodziliśmy na kilka godzin, nic nam nie zginęło. Tylko jak gryla zostawiliśmy w ostatni dzień z kiełbasą i pojechaliśmy gdzieś, no do tego gryla z tą kiełbasą już nie było. Ale taki stereotyp, że nie wiem, że ludzie ze wschodu czy skądś kradną, może ktoś się z tym spotkał, ale my mieliśmy taki obraz i okazało się, że on był nieprawdziwy. Pamiętacie, teraz już nie ma, ale pamiętacie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu były takie modne dowcipy o Rusku, Polaku i Niemcu. I to też pokazuje, w jaki sposób myślimy o innych narodowościach, bo zawsze Polak w tych dowcipach wychodził na kogoś lepszego. Zawsze mogliśmy się pośmiać z Ruska albo Niemca, a Polak był kimś lepszym. No i tak możemy budować takie stereotypy o naszych sąsiadach, gdzie może wcale nie są prawdą, ale o tym się mówi. I wiecie, Biblia też nam pokazuje taki stereotyp, gdzie pewna grupa ludzi miała wyobrażoną czy wyrobioną opinię o innych. I nawet sobie na ten temat żartowali i docinali, że o, ci to są tacy czy tacy. I właśnie takimi ludźmi byli ci, którzy mieszkali na Krecie, czyli Kretyńczycy, tak ich nazwałem. Apostoł Paweł podróżując z różnymi ludźmi, którzy byli jego współpracownikami, podróżował też z Tytusem i to był jego uczeń, to był jego współpracownik i właśnie Tytusa zostawił na Krecie i pisze do niego list. Paweł pisze tak, zaczniemy od 5, bo Paweł na początku mówi o tym, kim on jest i kim jest łaska i życie i żywot wieczny dla niego i pokój od Jezusa Chrystusa i później mówi 5 wiersz tak. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia. Ci ludzie, którzy to by przeczytali, szczególnie mieszkający na Krecie, to nieźle by się uśmiali z tego, co Paweł pisze do Tytusa. Dlatego, że to był naród, z którym tak naprawdę nic nie można było zrobić. To był naród, który miał swoje zasady, żył według swoich zasad i nikt nie mógł wpłynąć na to, jacy byli, jak się zachowywali, co robili. Uporządkować coś na Krecie to tak jakby, tak jak apostoł Paweł powiedział do Tytusa, uporządkuj coś na Krecie, to tak jakby mi ktoś kazał teraz, nie wiem, powiedział Piotr, usiądź na pianinie i zagraj coś. Coś, co jest niemożliwe. Albo ktoś mi powiedział, umyj te okna, nie używając drabiny. Więc tak te słowa brzmiały mniej więcej, gdy Paweł pisze do Tytusa, uporządkuj coś na Krecie. Kreteńczycy po prostu nie chcieli się podporządkować niczemu. Jak już mówiłem, Kreta to jest jedna z największych wysp na Morzu Śródziemnym i w tamtych czasach, żeby nauczyć się, żeby żyć tam we właściwy sposób, to trzeba było naprawdę się nauczyć i wejść w ten ich klimat, w zwyczaje i to, w jaki sposób żyli. Kretyńczycy bardzo szybko zasłynęli z tego, że nie można ich na nic naciągnąć, namówić, cokolwiek z nimi zrobić. Zasłynęli z tego, że są bardzo wojowniczy, że się kłócą, że są dobrymi najemcami i bardzo dużo uczestniczyli w wojnach, które w tamtym czasie się toczyły na ziemiach greckich. Zasłynęli z tego, że trudno ich było pozbawić jakiegoś chociaż małego elementu niemoralnego życia. Byli strasznie niemoralni. Starożytny historyk rzymski Polubiusz napisał w swoim traktacie o dziejach Rzymu tak. Pieniądz jest u nich, u Kretyńczyków, tak w wielkiej cenie, że jego posiadanie uchodzi nie tylko za konieczne, lecz nawet coś bardzo pięknego. Ubieganie się o brudny zysk i zachłanność są u nich tak zadomowione, że na całym świecie u jednych Kretyńczyków żadnego zysku nie uważa się za szpetny. Czyli byli tak zepsuci, że robili wszystko, obojętnie co, żeby mogli zarobić, żeby jakieś korzyści z tego czerpać. Dalej ten Polubiusz pisze, życie Kretyńczyków zarówno prywatne, jak i publiczne wskutek zrodzonej zachodności, przepraszam, obraca się przeważnie wśród zwad partyjnych, mordów i wojen domowych. Czyli nie przeszkadzało im to, żeby się kłócić, żeby mordować, żeby wszczynać bójki. Po prostu oni chcieli mieć coś dla siebie, zyskać. I w ten sposób właśnie byli odbierani Kretyńczycy. Mieli taką opinię. I zaprowadzić porządek wśród tych ludzi było prawie niemożliwe, wielką sztuką. I nawet powstały nie tylko w polskim, ale i w greckim języku nowe słowa, które miały pewne znaczenie. Kretizo, co oznaczało tyle co kłamać jak kretyńczyk, czy kretyzmos, co zachowywać się i oszukiwać, jak oszukują kretyńczycy. Więc kretyńczycy mieli bardzo silną opinię zepsutego narodu i narodu, na który nie można było w żaden sposób wpłynąć. I cokolwiek chciało się tam zrobić, to że tak powiem brzydko, dostało się po głowie i trzeba było uciekać, niż cokolwiek się skurało. A Paweł mówi do Tytusa: pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. Niesamowite wyzwanie przed Tytusem. I byśmy mogli naprawdę powiedzieć, że z góry skazane na niepowodzenie. Dlaczego? Dlatego, że Paweł doskonale znał ten naród i wiedział, kim oni są. I wiecie, co jest ciekawe? W 12 wierszu pierwszego rozdziału Paweł mówi takie niezbyt fajne słowa o kretyńczykach. Jeden z nich, ich własny wierz, powiedział: kretyńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Straszni łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Ciężkie słowa. Dziś za takie słowa, jeśli byśmy powiedzieli do kogoś w ten sposób, to byśmy mogli nawet znaleźć się gdzieś tam w sądzie, bo to są obraźliwe słowa. Byśmy mogli się nabić jakichś problemów. Ale to była opinia właśnie o tym narodzie. I dalej Paweł mówi, czy naszym świadectwo jest to prawdziwe. Czy Paweł wiedział, jaki ten naród jest. Wiedział, że nawet oni sami o sobie w ten sposób mówią. Kretyńczycy po prostu tacy są. I ten 12 wiersz taki właściwy, ale dosadny sposób opisuje to, co się działo wtedy na Krecie. Pomimo tego, że Paweł wiedział, jacy oni są, Paweł nie bał się iść do tego narodu z Ewangelią. A wydawałoby się, że iść na Kretę z Ewangelią to porywać się, jak to się mówi u nas, z motyką na księżyc. Czy to nie jest zastanawiające? Tacy ludzie, w ten sposób rozpoznawani w innych narodach, którzy mówią sami o sobie, że tacy są. Paweł idzie do nich z Ewangelią, głosi i zostawia tam Tymoteusza. I przypomina mu: zrób to, co zostało do zrobienia. Jak takich ludzi wychować? Jak takim ludziom pokazać Ewangelię? Jak takich ludzi zmienić? Jak zaprowadzić porządek zgodny z Ewangelią? Paweł wiedział jedną rzecz. Paweł wiedział, że Ewangelia ma moc. Że on nie jest w stanie zmienić tych ludzi. Że Tytus nie jest w stanie zmienić tych ludzi, ale Ewangelia jest w stanie zmienić tych ludzi. Paweł znał moc Ewangelii dlatego, że sam się zmienił. Pamiętacie, kim był Paweł? Pamiętacie, w jaki sposób prześladował Kościół Boży? Jaki był zachłanny, żeby ten Kościół nie istniał. Robił wszystko. Zabijał. Knuł różne rzeczy, żeby tylko prześladować Kościół Jezusa Chrystusa. Ale Ewangelia go zmieniła. Ewangelia. Jezus Chrystus go zmienił. Nie ludzie, ale Jezus Chrystus zmienił Pawła. Jezus i Paweł wiedział, że on nie jest nic lepszy od kretyńczyków. Że Jezus musi dotknąć tych ludzi, by się zmienili. Wiecie, kimkolwiek jesteś, kimkolwiek jestem, cokolwiek robię, w jakikolwiek sposób. I obojętnie jaką mam opinię, i może nie wiadomo, jak mocno chcę się zmienić, to tylko Ewangelia może nam w tym pomóc. To tylko Jezus Chrystus może nam pomóc w tym, byśmy żyli inaczej. Właśnie list do Tytusa pokazuje, że nawet takie mocne stereotypy, mocne opinie o kimś tak naprawdę nic nie znaczą dla Ewangelii. Dla tym, jaką mocą jesteśmy obdarzeni przez Jezusa Chrystusa. W tym czasie na Krecie było wielu nauczycieli, wielu, którzy głosili fałszywą naukę, którzy chcieli przez to, co głoszą, zyskać coś dla siebie, może chwałę, i czy przez to, co robią, sprawić sobie jakąś przyjemność. I Paweł pisze tak do Tytusa, 10 wiersz 1 rozdziału. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zamknąć usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczają dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, własny wiersz, powiedział: Kretańczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karać ich surowo, ale żeby ozdrowieli wierze. Nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysły, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni i żadnego dobrego uczynku i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni. To, co Paweł przypomina i co zauważył, co przypomina Tytusowi, to to, że są tam ludzie, którzy mienią się chrześcijanami, którzy mówią, że ich Bóg, że Bóg jest ich Bogiem, ale tylko mówią, ale to, co robią w różny sposób, ale to, co robią, nie pokazuje tego. I Paweł mówi, musi zrobić z takimi ludźmi porządek, bo tak nie może być. Bo to, co robią, to, w jaki sposób żyją, musi pokazywać Boga. Jeśli mówią, że Bóg jest ich Bogiem, to muszą życiem pokazać to również. Paweł mówi, że ich zachowanie nie pokazuje tego. I dalej w drugim rozdziale od pierwszego wiersza czytamy: Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do mowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swych mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, a Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni do niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech ich dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Paweł pisze do Tytusa, w jaki sposób ma nauczać, co mają robić ci, którzy są w Koryncie. I mówi, niech starsi będą wzorem do naśladowania dla młodszych. Niech nie nadużywają wina, niech będą trzeźwi, niech pokazują wzór dla tych, którzy mają naśladować. Niech kobiety uczą młodsze kobiety, w jaki sposób postępować, żeby swoich mężów szanować, żeby przez to, co robią, nie przynosiło hańby Słowu Bożemu. Słudzy czy pracownicy nie mają kraść, nie mają sobie nic zabierać, przywłaszczać, ale mają być oddani, mają uczciwie pracować. Słuchajcie, tego wszystkiego nie było na Krecie. Tego nie było. I Paweł chce, aby Tytus tego uczył. Ale Paweł ma świadomość, że on sam tego nie jest w stanie zrobić. Bo 11 wiersz mówi nam, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienia dla wszystkich ludzi. Łaska Boża, która się objawiła dla wszystkich ludzi. Nie tylko dla wybranych, nie tylko dla Pawła, ale też dla tych, których byśmy mogli skreślić. Dla tych, którzy mają złą opinię, którzy pokazują nam swym życiem, że ich życie nic wspólnego z Bogiem nie ma. A Paweł mówi, ucz ich tego. Przez co? Przez Słowo Boże. Przez to, jak Słowo Boże ciebie ukształciło. Ty bądź wzorem. Ty pokazuj. By się wydawało, że Paweł daje zadanie Tytusowi niewykonalne. Bo gdybyśmy z ludzkiego punktu widzenia spojrzeli, nic nie jest w stanie zmienić tych ludzi. Ale Paweł nie zapomina o Słowie Bożym. Ale wiecie, to jest ciekawe, w jaki sposób Paweł dostał mądrość od Boga. Bo Paweł zachęca go do tego, żeby zmieniał w ten sposób ludzi, ale zaraz przypomina mu o tym, że on sam, Paweł i Tytus, był taki, jak byli Kretyńczycy. Trzeci rozdział i trzeci wiersz. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjąc w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. To nie jest tak, że Bóg nas wysyła i teraz będziemy gromić, będziemy mówić, masz robić tak i tak, bo Bóg tego chce. Bóg przypomina Tytusowi, że to przez Ewangelię człowiek zmienia ludzi, ponieważ on był taki sam. On nie był święty i nie jest święty, ale Ewangelia ma moc do tego, by zmieniać. I to, co mówi w tym liście, to idź i głoś Ewangelię. Nieważne, co myślisz o nich, nieważne, w jaki sposób oni ciebie drażnią, idź i głoś Ewangelię. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Ale gdy się objawiła dobroć, miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie przez uczynki, nie przez to, jakie uczynki spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego, dlatego, że nas kocha, że jest łaskawy. To nie dlatego, że ja dobrze czynię, jestem zbawiony, ale dlatego, że Bóg mnie kocha i jest łaskawy, dał mi zbawienie. Ale dlatego, że jestem zbawiony, dlatego chcę czynić dobrze. Dlatego, że jestem zbawiony, że dostałem życie wieczne od Boga, miłość od Boga, chcę ją dać innym. Nie odwrotnie. Nie dlatego, że jestem dobry i robię dobre uczynki, ale dlatego, że to Bóg jest dobry, to On Cię kocha, On Cię zbawia. I z tego, że daje Ci wielką miłość, mogą wypływać dobre uczynki. Bo gdy myślimy o tym, że to my jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić, że to my jesteśmy w stanie zmienić kogoś innego, to nic z tego nie wychodzi, bo my jesteśmy słabi, bo ja jestem grzesznikiem. I pomimo tego, jak bardzo bym się starał, nie jestem w stanie żyć tak, jak Bóg chce. Nie jestem dobry. Z natury nie jestem dobry. To przez Boga miłość mogę być dobry. I nie możemy o tym zapominać. I czasami myślimy w ten sposób odnośnie siebie. Mamy gdzieś jakiś stereotyp odnośnie siebie, że jestem taki i taki. I próbuję coś zmienić w moim życiu. Próbuję się zmienić. Próbuję robić inaczej. Co? I mi nie wychodzi. I często mamy założenia. W tym roku będę taki i taki. Zrobię to i to. I co? I nie wychodzi. Już nie chcę tak grzeszyć. Będę robił tak. Nie zawsze podoba się ten przykład mojego syna. Jemu się to nie spodoba, ale mówi: tata, ja już teraz naprawdę biorę się za naukę. I czasami tak my mówimy do Boga: tato, już teraz naprawdę będę dobry. I co? Jeśli nie przyjmiemy pomocy od naszego Ojca, nie jesteśmy się w stanie zmienić. Jeśli nie będę Go pilnował, On sam nie jest w stanie się zmienić. Dlatego, że co innego w Jego życiu Go pociąga, co innego jest lepsze. Nie nauka. Paweł w 8 wierszu mówi 3 rozdziału: prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, że ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Ci, którzy uwierzyli w Boga, aby starali się celować w dobrych uczynkach. Dopiero ci, którzy uwierzyli, mogą się zmienić. Nie być już tacy, jak to opisuje w 1 rozdziale Kretyńczycy, zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Gdyby nie Bóg, to nikt z nich by się nie zmienił. Gdyby nie Bóg, to nikt z nas by się nie zmienił. Gdyby nie Bóg, to nikt z nas by się nie zmieniał. Bo to nie jest tak, że okej, Panie Boże, zmień mnie i teraz sobie siądę w krześle i będę siedział i czekał. Bóg chce, żebyśmy pracowali, żeby czynić dobrze, żeby dawać tą miłość innym. A często zachowujemy się troszeczkę inaczej. 8 wiersz, jeszcze raz. Prawdziwa to mowa i chcę, abyście przy tym abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Ale człowiek, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Dla mnie osobiście ten 9 wiersz jest taki mocny. Głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Czasami ja wolę robić takie rzeczy niż czynić dobrze. Czasami wolę jakieś teologiczne spory czy myśleć, to mi wolno, tego nie wolno, i ustalać sobie taki zakon, zamiast wykonywać to, do czego zostałem powołany. A Paweł do Tytusa mówi: pilnuj tego, aby każdy, kto jest wierzący, zaczął dobrze czynić, aby miłość, która jest we mnie, wypływała z niego dla innych. Czternasty wiersz. Jeszcze raz Paweł powtarza do Tytusa. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokoić palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Żeby nie byli nieużyteczni. W jaki sposób służymy dla Boga? Co robimy? Być może mamy taki stereotyp o sobie, że no tak, ja nie śpiewam, nie gram, nie mówię kazań, nie umiem, więc no niech inni służą. Niech inni budują Kościół. A to jest powiedziane, że wszyscy, którzy wierzyli, mają robić dobre rzeczy. Wszyscy, którzy uwierzyli, mają służyć Bogu. Może czas na to, żeby zmienić myślenie o sobie, żeby zmienić jakiś stereotyp, który mamy o sobie. Tak jak możemy zmieniać opinie czy stereotypy o naszych sąsiadach czy o innych narodowościach. Bóg chce, abyśmy służyli, abyśmy robili dobre rzeczy. Sami czasami możemy tego nie zrobić. Ale jeśli będziemy prosić o Boga o pomoc, będziemy prosić Boga o dary, żeby nas uzdalniał, a może nie trzeba prosić, bo umiemy służyć, umiemy robić dobre rzeczy. Kto umie robić dobre rzeczy, a nie czyni, nie podoba się Bogu. Więc jaki stereotyp mamy o samym sobie? Kim jesteśmy? Ten list jest niesamowity, ale bez względu, kim jesteś i za kogo się uważasz, bez względu na to, według jakich stereotypów żyjesz, Jezus powołuje cię do służby. Bez względu, kim jesteś, skąd jesteś, w jaki sposób się zachowujesz. I czasami nie dajemy komuś żadnych szans, czy sobie jakiejkolwiek nadziei, bo jestem taki, czy on jest taki, czy tamty. Nie. Przykład misji Pawła. To, co zrobił na Krecie, pokazuje nam, że nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że ktoś się zachowuje jak Krytyńczycy, to dla niego nie ma nadziei. Nie. Bo to nie my zbawiamy, bo to nie my przemieniamy człowieka, ale Ewangelia, Jezus Chrystus, który może zrobić wszystko i również może przemienić ciebie. Amen.